Dobry wieczór. Bardzo również cieszę się, że możemy spotkać się kolejny raz z wieloma osobami. Widzę chyba też nowe twarze, także bardzo się cieszę. Jeśli mogę, zapytam, kto z Państwa jest pierwszy raz, bo wydaje mi się, że Pani jest pierwszy raz. Jaką drogą Państwo dowiedzieliście się o tym spotkaniu? Głos Wielkopolski, tak? Bardzo się cieszę. Dziękujemy redakcji Głosu Wielkopolskiego zatem. Od ziarenka do bochenka, czyli jaka mąka, taki chleb. Poproszę jeszcze o zgaszenie świateł. W związku z przypadającym na 16 października Światowym Dniem Chleba postanowiłam dzisiaj powiedzieć coś Państwu o chlebie. A może raczej o mące, z której chleb się wypieka. Dlatego wykład zatytułowałam Jaka mąka, taki chleb. Wierzę, że to, co powiem, zainspiruje choć niektórych z Państwa do przemyślenia tematu, do podejmowania mądrych, rozsądnych, sprzyjających zdrowiu decyzji, ale też wierzę, że wśród Państwa znajdą się i tacy, którzy po dzisiejszym wykładzie podejmą decyzję, aby spróbować chleb wypiekać samemu, we własnym domu, we własnej domowej piekarni. Witam Państwa fragmentem wiersza Krzysztofa Kortuna, który tak oto pięknie brzmi. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić. Chleb. Podstawowy składnik naszego pożywienia. To chyba najczęściej kupowany produkt przez nas. I spożywamy chleba rzeczywiście bardzo dużo. Bo statystyki mówią, że przeciętny Polak zjada około 110 kg chleba rocznie. Przy czym bogatsi zjadają tego chleba mniej, około 70 kg, a biedniejsi zjadają chleba więcej, około 150 kg rocznie. Mówi się, że polskie pieczywo nie ma sobie równych. Spotkaliście się Państwo z takim stwierdzeniem? Ci, którzy wyemigrowali, którzy są dzisiaj na przykład w Wielkiej Brytanii, tęsknią za polskim chlebem. Ale jaki jest naprawdę ten polski chleb? Wiemy z pewnością, że nasze zdrowie w dużej mierze zależy od jakości chleba, jaki spożywamy. Dlaczego? Bo powiedziałam, że spożywamy tego chleba naprawdę dużo. Ale dzisiaj, w dobie różnych nowoczesnych technologii, w dobie ulepszaczy, polepszaczy, dodatków do żywności, okazuje się, że to, co chemiczne, dotarło również do piekarni, a z piekarni do pieczywa. Dlatego dzisiaj chleb i bułki, które kupujemy, wyglądają jak chleb i bułki, pachną jak chleb i bułki, ale tak naprawdę to bardzo często jest produkt bułkopodobny i chlebopodobny. Jak wyglądają Państwa zakupy? Przypuszczam, że kiedy wybieracie się Państwo do sklepu, aby zakupić sobie jakąś nową bluzkę, panie czy panowie, kiedy myślą o nowym garniturze, zapoznają się z tym, co producent napisał na etykiecie. Bowiem to świadczy o jakości wyrobu. A jak jest z chlebem? Kiedy stoimy przed półkami z pieczywem, czytamy etykietę? Prawdą jest też to, że często tej etykiety na chlebie po prostu nie ma. Chociaż od 2006 roku obowiązuje w Polsce ustawa mówiąca o tym, że każdy produkt spożywczy powinien być jasno i zrozumiale oznakowany dla konsumenta. Gdyby w chlebie była tylko woda, sól, drożdże, zakwas i mąka, to byłoby wszystko ok, ale okazuje się, że w chlebie są również inne składniki, dlatego warto czytać etykiety, chociaż nie warto zawsze ufać temu, co na etykiecie napisał producent. Czy łatwo podjąć decyzję w piekarni czy w sklepie, jaki chleb wybrać? Niełatwo, prawda? Jest duży wybór, a okazuje się, że ten chleb gorszy wypiera ten chleb zdrowszy. Tak jak powiedziałam, coraz więcej chleba ulepszonego różnego rodzaju środkami. Piekarnia trzyma to zawsze w wielkim sekrecie, aby konsument nie wiedział, co rzeczywiście jest do chleba dodawane, ale w publicznej wiadomości są już informacje, że w chlebie może znaleźć się bułka tarta, może znaleźć się gips, kreatyna. Mogą znaleźć się inne środki, które nie są obojętne dla naszego zdrowia, jak na przykład chlorowodorek cysteiny, znany jako E920, a wytwarzany z sierści zwierząt i ptasich piór. Proszę Państwa, ja nie o tym dzisiaj chcę mówić. Chcę tylko Państwa zainspirować do tego, abyście poszukiwali informacji na temat chleba i słysząc to, co słyszy się w telewizji, to, o czym czyta się w prasie, abyście podjęli taką decyzję, że warto samemu wypiekać chleb w domu, bo tylko wtedy będziemy mieli pewność, co w tym chlebie się znajduje. Więc dzisiaj będziemy mówili nie o chlebie w piekarni, tylko o mące. O mące i o chlebie, jaki z tej mąki się wypieka. Chcę, abyście Państwo wiedzieli, jaki chleb służy zdrowiu. Chcę, abyście wiedzieli, jak rozpoznać ten chleb prawdziwy, powiedzmy w ten sposób, od tego chleba, którym producent może chce nas nabrać, myśląc, że będziemy spożywać chleb razowy, a tak naprawdę będziemy spożywać białe pieczywo, które wygląda jak razowe. I będę dzisiaj chciała Was zachęcić do tego, abyście sami zaczęli wypiekać chleb w domu. I temu będzie służyła druga część naszego spotkania, czyli praktyczny pokaz kulinarny, który przeprowadzi Danuta. Pieczenie chleba w domu nie jest trudne. Będziecie się mogli Państwo dzisiaj o tym przekonać. I też wcale nie musi być drogie i nie zabiera dużo czasu. Kto z Państwa chciałby nauczyć się wypiekać chleb w domu? Bardzo cieszę się. Jesteście tutaj. To jest właściwe miejsce dla takich osób, które chcą nauczyć się piec w domu chleb. Tyle tytułem wstępu. Teraz przejdziemy do zasadniczej części naszego spotkania, do wykładu, który nosi tytuł Największy skandal zbożowy. Państwo mogą się już domyślić, że chodzi o kwestię rafinacji mąki. Rafinacja, czyli oczyszczenie, czyli oddzielenie pewnych części składowych ziarna, tak aby powstała ta biała, piękna, lśniąca mąka, która wcale nie jest najlepsza dla naszego zdrowia. Zacznijmy od historii. Cały proces związany z tą białą mąką rozpoczął się już wtedy, kiedy to pewni mądrzy ludzie zaczęli ingerować w dzieło konstruktora i zaczęli je ulepszać, usprawniać. I po tym, jak ta biała mąka zaczęła dostawać się na półki sklepowe, kobieta o nazwisku Ellen White, było to w 1905 roku, napisała takie słowa. Najprzedniejsza biała mąka nie jest wcale najlepsza do wypieku chleba. Używanie jej nie jest ani zdrowe, ani ekonomiczne. Chleb z wyborowej białej mąki nie posiada tych składników odżywczych, jakie znajdują się w chlebie z mąki z pełnego przemiału. Powszechne używanie chleba z mąki białej nie może zachować organizmu w zdrowym stanie. Możecie Państwo wyobrazić sobie, jak bardzo były to kontrowersyjne słowa, bo były wypowiedziane właśnie dopiero w tym czasie, kiedy zaczęto wprowadzać tą białą mąkę na rynek, kiedy rozwinęły się te technologiczne możliwości uzyskiwania takiej mąki. Ale aby lepiej zrozumieć istotę całego problemu, to musimy się cofnąć nieco do okresu lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to szpitale w Stanach Zjednoczonych wypełnione były pacjentami, którzy cierpieli z powodu różnych chorób, a te choroby były wywołane właśnie niedoborem witamin i soli mineralnych. Niedobór witaminy B również podkreślano jest przyczyną tych schorzeń. Ludzie w tym czasie odżywiali się już bazując na produktach rafinowanych. Spożywali dużo produktów z tej białej mąki, pili duże ilości kawy, spożywali duże ilości cukru. Na przykład typowe śniadanie składało się z 2-3 pączków i z filiżanki kawy. Nikt wówczas nie myślał, co szkodzi zdrowiu, a co sprawia, że możemy żyć dłużej i szczęśliwie. Promocja zdrowia, powiedzielibyśmy, dietetyka była wtedy jeszcze w powijakach. Dlatego w tym czasie ludzie, którzy zajmowali się zdrowiem publicznym, obserwując to, co się dzieje ze społeczeństwem, zaczęli badać tych ludzi i doszli do wniosku, że przyczyną tych schorzeń, tych problemów, tych przepełnionych szpitali jest dieta, którą ci ludzie sobie zafundowali. Była wówczas moda, tak jak powiedziałam, już na białą mąkę, na cukier, na kawę, na te wszystkie produkty wysoko przetworzone. Ale żeby zobaczyć, co rzeczywiście dzieje się z tym ziarnem podczas procesu rafinacji, to spójrzmy proszę na budowę ziarna. Widzimy ziarno pszeniczne, prawda? Typowe ziarno pszeniczne składa się w 83% z bielma i ono stanowi największą jego część. Kolejne 14,5% przypada na otręby. Tam też znajduje się warstwa aleuronowa. A w końcu najmniejsza część to zarodek, zaledwie 2,5% objętości całego ziarenka. Co się dzieje w procesie rafinacji mąki? Odrzuca się zupełnie zarodek pszenny i otręby. A to, co pozostaje? To bielmo. Z ekonomicznego punktu widzenia to strata już tych, gdybyśmy to policzyli razem, 17% jest bardzo niekorzystna. Ale gdyby chodziło tylko o to, można by było całą sprawę przemilczeć. Chodzi o to, że wraz z tymi otrębami i z tym zarodkiem usuwa się z mąki zdecydowaną ilość witamin i soli mineralnych. To, co najcenniejsze, zostanie usunięte z tego ziarenka podczas procesu rafinacji. Po wykładzie Państwo będą przechodzić tędy na degustację i polecam, aby zatrzymać się tutaj przy tym stoliku. Tutaj z boczku przygotowałam dla Państwa taki pokaz, gdzie będziecie mogli porównać, jak wygląda ziarno pszeniczne, jak wygląda mąka, która powstaje ze zmielenia tej pełnej pszenicy, czyli mąka razowa. Zobaczycie Państwo, jak wyglądają te zarodki odrzucane, jak wyglądają otręby i zobaczycie też Państwo, jak wygląda ta biała mąka i porównacie te wszystkie składniki. Popatrzmy teraz na ciekawy cytat z podręcznika dla piekarzy. Obecność otrąb i zarodków w mące obniża jej wartość handlową. Ciasto wytworzone z mąki zawierającej otręby i zarodki wymaga nieco innych zabiegów technologicznych niż ciasto wytworzone z mąki pozbawionej otrąb i zarodków. Piękną biel otrzymuje taka mąka, z której możliwie największa ilość otrąb i zarodków została usunięta podczas oczyszczania i odsiewania. Ciekawa wypowiedź, prawda? Faktem jest to, że z punktu widzenia przemysłu ta biała mąka jest lepsza, bo łatwiej z niej przygotować ciasto, lepiej się ją transportuje, lepsza jest do przechowywania i też wygląda o wiele ładniej, prawda? Nie jest taka szara, czyściutka, piękna, biała. Nic więc dziwnego, że przemysł wpłynął na rozpowszechnienie tej białej mąki, a co za tym idzie na zmianę naszych nawyków żywieniowych. Ale teraz popatrzmy na drugą stronę medalu. W tym podręczniku dla piekarzy czytamy dalej takie słowa. Jednak w niestrawnych otrębach oraz w zarodku znajduje się wiele cennych substancji pokarmowych, bez których organizm ludzki nie może się obyć. Spośród tych substancji najważniejsze są witaminy i sole mineralne. Gromadzą się one głównie w zewnętrznej części ziarna. Gdybyśmy zobaczyli na przekór ziarenka, to widzielibyśmy, że te witaminy i sole mineralne znajdują się właśnie na zewnątrz. A wszystko to, co na zewnątrz, zostanie odsiane podczas procesu rafinacji. A o czym mówi ta wypowiedź? Że organizm ludzki nie jest w stanie obyć się bez tych cennych składników, które znajdują się właśnie w tych zarodkach i otrębach. To, co najcenniejsze dla ludzkiego organizmu, jest usuwane w procesie rafinacji. Popatrzmy jeszcze raz na budowę ziarenka, ale tym razem mamy tutaj zaznaczoną zawartość witamin z grupy B w poszczególnych częściach. Tak, mamy bielmo, otręby i zarodek. I widzimy bielmo, tą największą część ziarenka, to chociaż ona jest największa, to widzimy, że zawiera tej witaminy najmniej, po tylko 19,2%. Największa część, bo aż 56,8% witaminy B znajduje się w otrębach. A w tym najmniejszym objętościowo zarodku aż 24% witaminy B. Tak więc, odrzucając te dwa elementy, i zarodek, i otręby, odrzuca się jednocześnie prawie 81% witamin z grupy B. Czy to jest ekonomiczne? I niezdrowe, pan mówi. Tak. Na tym slajdzie widzą państwo zmiany w zawartości witamin w ziarnach pszenicy podczas przemiału, podczas tego procesu oczyszczania. I proszę zobaczyć, na jednej płosi wykresu mamy zaznaczony stopień ekstrakcji, czyli tego oczyszczenia, a na drugiej zawartość witamin. Mąka nieoczyszczona, czyli taka zmielona pszenica, załóżmy, że zawiera te 100% witamin. I teraz tak, w zależności od stopnia oczyszczenia zawartość tych witamin spada, ale widzimy, że nie wszystkie giną w takiej samej ilości. Na którym etapie ten spadek witamin jest największy? Już na samym początku, tak? Już przy minimalnym oczyszczeniu tego ziarenka widzimy, że ten spadek witamin jest bardzo duży. Kwas foliowy, zauważacie państwo? Ta granatowa, ta najciemniejsza linia spada najniżej. Dlatego będę o tym zaraz mówić. Dzisiaj wzbogaca się mąkę czym? Właśnie kwasem foliowym, ponieważ społeczeństwo ma niedobór kwasu foliowego. Nie byłoby problemu, gdyby spożywać chleb pełnoziarnisty. I tutaj możemy popatrzeć na utratę tych witamin jeszcze raz. Pełne ziarno pszenicy to 100% witamin. Przykładowo, w procesie rafinacji tracimy aż 86% witaminy B1. A ona posiada ogromne znaczenie dla naszego układu nerwowego. Będę o tym jeszcze mówić. Tracimy 70% witaminy B2, która jest nazwana witaminą urody. Tracimy 80% niacyny, nazywanej inaczej witaminą PP. Tracimy 60% witaminy B6. Jeśli ktoś ma nadwagę, a chce zrzucić wagę, a brakuje mu tej witaminy, to wówczas może mieć problemy. Tracimy 86% witaminy E, a wiemy, że witamina E jest bardzo cennym antyoksydantem. Ona chroni nas przed chorobami nowotworowymi. I w końcu tutaj na tym przykładzie mamy podaną też biotynę, czyli witaminę B7. Aż 90% biotyny tracimy podczas rafinacji. To tylko niektóre przykłady. Widzimy, że nie są to małe ilości. Ale witaminy to nie wszystko, co tracimy w trakcie tego procesu oczyszczania mąki. Tracimy też duże ilości składników mineralnych. I tutaj ten slajd przedstawia nam. Widzimy żelazo, wapń, fosfor, miedź, magnez, cynk. Czy są to małe straty? Znowu duże, prawda? Widzimy 84% żelaza. I całą tam listę tych cennych składników, które zabiera nam rafinacja, znajdziemy na tym slajdzie. Możecie Państwo sobie tutaj jeszcze to przeanalizować. Proszę zwróćcie uwagę też na zawartość błonnika. Ile błonnika tracimy, bo później będziemy mówić o błonniku, więc warto pamiętać. Tak widzicie Państwo błonnik na pierwszej pozycji. 68% błonnika. Będziemy mówili o istotnej roli błonnika w naszej diecie. Więc można zadać pytanie, czy zatem nie jest istotne to, co dzieje się podczas tego procesu rafinacji? Jest to ważne. I w trosce o nasze zdrowie powinniśmy mieć taką świadomość i dokonywać dobrych, mądrych wyborów. Jeżeli nie mamy pewności, że chleb, który kupimy w piekarni, jest chlebem odżywczym, czyli zawierającym te wszystkie składniki, o których mówię, to zdecydowanie warto nauczyć się piec chleb w domu. Wspomniałam o wzbogaceniu mąki. Wiecie Państwo, po to, aby zrekompensować te straty, które uczyniła rafinacja mąki, pewnie ludzie wpadli na pomysł, że zaczną dorzucać syntetyczne witaminy do tej przemielonej białej mąki, po to, aby chociażby w szpitale miały mniej pacjentów. Więc zaczęto mąkę wzbogacać pewne składniki, które wcześniej zostały z niej usunięte. I do tej białej mąki zaczęto dorzucać witaminę B1, witaminę B2, witaminę B3 i żelazo. A produkt otrzymany w ten sposób nazwano jak? Mąką wzbogaconą. Jak wspomniałam, dzisiaj do mąki dodaje się także kwas foliowy, także węglan wapnia możecie spotkać, zwłaszcza w takich tanich mąkach. Jak Państwo myślą? Jakie mają odczucia, gdy słyszą takie zdanie? Produkt wzbogacany. Lepszy. Ale to wszystko zależy, do czego porównamy ten produkt lepszy, prawda? Czy mąka wzbogacona jest rzeczywiście lepsza od tej mąki pełnoziarnistej? Naturalnie nie. Więc tak jak mówię, mąka wzbogacana powinna być raczej nazwana mąką ubogą. I tak właśnie powiedział o mące Roger Williams. Posłuchajcie, proszę. W świetle obecnej wiedzy mąka wzbogacana powinna być nazywana ubogą. Jest powszechnie wiadome, iż białą mąkę przechowuje się znacznie lepiej niż mąkę z pełnego przemiału. Przyczyną tego jest fakt, iż nie jest ona w stanie utrzymać przy życiu nawet wołków zbożowych. To cóż, mielibyśmy się uczyć kolejnej lekcji od wołków zbożowych. One wiedzą, co jest dobre i co służy im najlepiej. Więc tą mąkę białą, oczyszczoną, powszechną, moglibyśmy nazywać raczej mąką ubogą. Ubogą w składniki odżywcze. Czy to brzmi zachęcająco? No nie, no gdyby ktoś zareklamował produkt, że jest z mąki ubogiej, zapewne nikt by go nie kupił. A jednak prawda jest taka, że tysiące ludzi każdego dnia dokonuje właśnie takiego wyboru. Czy podejmują oni dobrą decyzję? Nie wiemy, dla jakich motywów, pobudek ludzie kupują chleb biały. Możemy przypuszczać, że może dlatego, że ładnie pachnie, że ładnie wygląda, może dlatego, że jest lekki, że łatwo się go przegryza, może ze względów ekonomicznych, może z braku świadomości i wiedzy, a może po prostu z przyzwyczajenia. Ale prawda jest też taka i ja znam takich ludzi, którzy doskonale wiedzą to, o czym ja dzisiaj do Państwa mówię, a jednak nie zależy im na własnym zdrowiu, bo mówią, że umrzeć i tak trzeba. Nie jest to dobre podejście. Nie jest to dobre podejście absolutnie. O, nie omówiłam tego slajdu. Dobrze, do tej pory powiedzieliśmy o pszenicy, ale z cennych składników odżywczych zostaje ograbiona nie tylko pszenica, ale też wiele innych zbóż w skali całego świata. I tutaj widzą Państwo takie koło zbożowe i zauważamy, że do głównej światowej produkcji zboża należy właśnie pszenica. To aż 28% tej światowej produkcji. Ona jest na żółto zaznaczona. I później mamy ryż 24%, który znamy też głównie w tej białej, oczyszczonej, polerowanej formie, tak? Ja tutaj mówię o zbożach, kładę nacisk na pszenicę, biorę to jako przykład, ale pamiętajmy o tym, że również ryż, ten biały, piękny, to ryż polerowany. Kto z Państwa spożywa ryż naturalny? Wspaniale, cieszę się, że dokonujecie Państwo takiego wyboru. A ci z Państwa, którzy jeszcze nie próbowali tego ryżu brązowego, dzikiego, naturalnego, zachęcam. Zachęcam, żeby spróbować i rozsmakować się w tym smaku. O, i teraz mamy czas na to doświadczenie z witaminą B1. Wspominałam Państwu o tym, że coś takiego powiem. Takie doświadczenie zostało przeprowadzone na Mayo Clinic i miało ono pokazać, jak brak witaminy B1 wpływa na ludzką osobowość. Wybrano do tego doświadczenia 10-osobową grupę kobiet, która na co dzień charakteryzowała się dobrą współpracą w grupie, dobrą komunikacją. Te kobiety miały w sobie jakby taką siłę spokoju, miały takie fajne, pogodne usposobienie. Następnie tym kobietom przez 10 dni podawano produkty, które były ubogie w witaminę B1. Ich dieta składała się zatem z dużych ilości kawy naturalnej, herbaty, spożywały biały chleb, płatki kukurydziane, ziemniaki, warzywa konserwowe, biały ryż był w ich diecie, używały dużych ilości cukru, spożywały wołowinę, piły mleko, jadły ser. W tej diecie były też białka jaj, masło, kakao i żelatyna, a do tego te panie nie spożywały śniadań albo spożywały je w bardzo małych ilościach. I zobaczmy, jaki był po 10 dniach rezultat takiego doświadczenia. Więc okazało się, że po tym krótkim okresie, to jest 1,5 tygodnia, prawda, nastąpiła całkowita zmiana ich usposobienia. Stały się niezdolne do pracy w grupie, były skłonne do poddenerwowania, wrażliwe na hałas, miały objawy parestezji, czyli takiego drętwienia, kłucia w kończynach. I w końcu też zaczęły odczuwać niestrawność. Wyciągnijmy właściwe wnioski, jaki wpływ na nasze zdrowie może mieć jedna witamina, a raczej brak tej witaminy. Takich doświadczeń jest sporo. Robiono też badania na studentach. Podzielono ich na dwie grupy. Jednej grupie dodawano dodatkowe ilości witaminy B1, a druga miała tą zwykłą, powiedzmy, tradycyjną dietę. I okazało się po niedługim czasie, już nie pamiętam w tej chwili, jaki to był okres, ale też niedługi, że wyniki i postępy w nauce w tej grupie, gdzie była dodatkowa witamina B1, były znacznie lepsze. Oni mieli lepszą koncentrację, lepiej zapamiętywali. Ich wyniki się bardzo poprawiły. Wpływ witaminy B1. Powiedzieliśmy sobie teraz o stratach witamin, stratach soli mineralnych, ale też trzeba pamiętać, że każde z tych zbóż, które poddane są procesowi rafinacji, traci białko, błonnik i tłuszcz. I ten slajd przedstawia procentową utratę tych składników w procesie rafinacji. I w przypadku omawianej pszenicy widzimy, że tracimy aż 21% białka, aż 50% tłuszczu, a to jest ten dobry tłuszcz, pamiętajcie, tłuszcz roślinny, będziemy o tym też mówić, i aż 87% błonnika. Gdybyśmy wzięli pod uwagę ryż, te straty byłyby bardzo podobne. Kiedy wybieramy biały ryż, to straty byłyby bardzo podobne. Kolejnym cennym składnikiem, który tracimy w czasie rafinacji, to są cenne sterole, cenne oleje zbożowe, które są zdecydowanie lepsze, korzystniejsze dla naszego organizmu niż wszelkie tłuszcze zwierzęce. Z uwagi na co? Na to, że są to tłuszcze nienasycone. które nie podnoszą poziomu cholesterolu, ale mają nawet taką zaletę, że obniżają ten cholesterol, a jeżeli obniżają cholesterol, to obniżają ryzyko chorób serca. Poza tym zawierają witaminę E, jak wspomniałam, bardzo cenny antyutleniacz i zawierają też cenne sterole roślinne, które są potrzebne do produkcji witaminy D i hormonów, do wytwarzania hormonów w naszym organizmie. Przeczytałam ostatnio taką informację, że polscy naukowcy potwierdzili korzystną rolę steroli roślinnych w obniżaniu poziomu cholesterolu. To, co powiedziałam. Nawet polscy naukowcy tego dowiedli. Z tego wypływa wniosek, że korzystając z tych dobrych zbóż, z tych dobrych olei, możemy obniżyć ryzyko chorób układu krążenia. Zatem pomyślmy Państwo, czy niezbyt często sięgamy po żywność, za którą nasz organizm nam nie podziękuje? Czy dobrze robimy, kupując naszym dzieciom białe, pulchne bułeczki na śniadanie? Stan zdrowia dzieci w Polsce określany jest jako fatalny. Wyraziła się w ten sposób pani profesor Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pani profesor zbadała we Wrocławiu aż 6 tysięcy dzieci i stwierdziła, że tylko 3% z tej całej dużej grupy to dzieci całkowicie zdrowe. Spośród sopockich 15-latków co trzeci ma nieprawidłowy poziom cholesterolu. 12% z nich ma podwyższone ciśnienie. Ciśnienie krwi, a prawie 1/5 to dzieci otyłe. 15-letnie dzieci, proszę Państwa. Czy to nie jest niepokojące? Uważa się, że te dane mogą być nawet zaniżone. Tak więc wynika z tego, że nie wszyscy wybieramy rozsądnie, że nie wszyscy kierujemy się mądrością, korzystamy ze zdobyczy nauki i wiedzy. A kierujemy się czym? Naszymi zmysłami, prawda? Trwamy często uparcie przy naszych nawykach i nie chcemy nic zrobić, by zmienić nasz styl życia. Naukowcy alarmują, dietetycy alarmują, że należy coś z tym zrobić. Nie ulegajmy więc wpływom, proszę Państwa, przekłamanej reklamy. Wybierajmy mądrze, wybierajmy to, co przyniesie nam korzyść. Starajmy się być dla naszych dzieci, dla naszych wnuków przykładem. Bo jeżeli my będziemy sięgać na przykład po butelkę z wodą niegazowaną, to nasze dzieci też będą sięgać po butelkę z wodą niegazowaną chętniej niż po kole. A jeżeli będą widzieć na przykład kole czy inne niezdrowe napoje, czy te białe bułki, rogale i pączki na naszych talerzach, czy wówczas kształtujemy w ten sposób dobre nawyki żywieniowe wśród tego pokolenia? Nie, musimy przede wszystkim sami być przykładem. Wówczas łatwiej będzie wpływać na to młode pokolenie, łatwiej będzie chronić ich przed następstwami chorób, które kryją się za tymi złymi nawykami żywieniowymi. Więcej na ten temat będę mówiła w ostatni weekend listopada. Państwo otrzymają od nas takie karteczki. Tutaj jest zaproszenie na ten cykl 3 spotkań zatytułowanych Gotuj zdrowo swoim dzieciom. Będziemy mówić o błędach żywieniowych w żywieniu dzieci, o nadwadze, otyłości. Będziemy mówili o tym, co najlepiej wybierać dla naszych dzieci, jak kształtować w nich te nawyki i jak przekonywać to młode pokolenie do tego, żeby nie chciało pójść za tłumem i za reklamą, ale żeby wybierało rozsądnie. To wszystko podczas kolejnego wykładu. Mamy teraz na ekranie jeden z moich ulubionych slajdów. Podoba się Państwu? Widzimy więc, że zboża stanowią dla nas cenne źródło składników mineralnych, białka, tłuszczu, błonnika. Gdybyśmy mieli porównać takie pieczywo z mąki oczyszczonej z pieczywem z mąki razowej, jak Państwo myślicie? ile kromek chleba białego należałoby zjeść, aby zapewnić sobie taką wartość odżywczą, jaka znajduje się w jednej kromce z chleba z pełnego przemiału. W niektórych przypadkach aż 8-9 kromek. Aż 8-9 kromek odpowiada chleba razowego odpowiada jednej kromce, przepraszam, na odwrót. Aż 9 kromek chleba białego odpowiada jednej kromce chleba razowego. Czy jeżeli spożywamy pieczywo białe, jesteśmy szybko syci, nasyceni? Nie, trzeba tego chleba zjeść dużo, prawda? A wystarczy czasami, że zjemy 3-4 kromki chleba razowego i czujemy się już syci. Tam jest błonnik, który też jest doskonałym takim wypełniaczem. Spożywając takie pieczywo razowe, można jeść mniej i czuć się bardziej usatysfakcjonowanym. Przeciętny Polak spożywa chleb 3 razy dziennie. Zgadzacie się Państwo, jakie macie zwyczaje? Czy jecie tylko podczas śniadania bądź kolacji? Wielu Polaków spożywa chleb podczas śniadania, do obiadu, na przykład do zupy, tak? I jeszcze potem na kolację. I wydaje się, że jest to dużo. Ale spójrzcie Państwo, tutaj slajd pokazuje kalorie, które pochodzą ze zbóż. W porównaniu do innych części świata, w Europie i w Stanach Zjednoczonych spożycie zbóż jest zdecydowanie niższe niż w krajach Dalekiego Wschodu. Tam widzimy, że aż 69% kalorii w typowej diecie pochodzi właśnie ze zbóż, w przeciwieństwie do Europy, gdzie ilość ta wynosi jedynie 26%. A w Ameryce widzimy, jeszcze jest to niższa liczba. I teraz będziemy mówili o błonniku. Przez wiele lat niedocenianym składniku naszej diety. Błonnik to grupa węglowodanów, która wchodzi w skład błon komórkowych i tkanki podporowej roślin, która jest niezbędnym składnikiem prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Błonnik był przez wiele lat niedoceniany. Tak naprawdę, proszę Państwa, to jest ten czas, w którym żyjemy, kiedy dopiero zaczynamy więcej wiedzieć o dietetyce, o żywieniu, o tym, co jemy. Przecież zalecenia XIX-wiecznej dietetyki były odwrotne do dzisiejszej piramidy zdrowia. Dzisiaj uważa się, że mięsa powinno się spożywać bardzo mało, a podstawą powinny być zboża, surowizny. A w XIX wieku było hasło precz z surowiznami, precz z warzywami, królowało mięso na talerzu. Wszystko się pozmieniało. Możemy być wdzięczni, że żyjemy w takim czasie, bo możemy po prostu żyć dłużej i szczęśliwiej. Dopiero w 1970 roku dr Denis Burkitt, to był brytyjski lekarz, przeprowadził pewne badania, dzięki którym odkrył, jak istotna jest rola błonnika dla naszego zdrowia. Obserwował on zwyczaje żywieniowe mieszkańców wsi afrykańskich i zauważył, że ludność ta zdecydowanie rzadziej choruje na choroby przewodu pokarmowego, przede wszystkim choroby jelita grubego, niż ludność Ameryki Północnej. Porównywał on więc dietę tych mieszkańców Afryki i mieszkańców Ameryki i czas pobytu żywności w przewodzie pokarmowym, ale porównywał też masę i objętość stolca. I co zauważył? Że stolec Afrykańczyków był miękki i łatwy do usunięcia z organizmu. To jest zaleta czy wada? Zaleta, oczywiście. Następnie Burkitt zauważył coś bardzo interesującego. Kiedy dzieci tych afrykańskich mieszkańców zaczęły uczęszczać do angielskich szkół, a wraz z tym przejęły po części dietę tych swoich angielskich przyjaciół, zauważył, że objętość i masa stolca że czas pobytu tych produktów w przewodzie pokarmowym znacznie się wydłużył, a objętość i masa stolca uległa zwiększeniu. I wtedy Burkitt zauważył, że przyczyna problemu tkwi właśnie w diecie i w błonniku. Afrykańczycy, w przeciwieństwie do Anglików, spożywali żywność bogatą w błonnik. To jest jedno z ważniejszych doświadczeń, przełomowych doświadczeń, które pokazuje, jak istotną rolę pełni błonnik w naszym organizmie. Gdzie znajdziemy błonnik? Albo może na początku, gdzie go nie znajdziemy? Nie znajdziemy błonnika w żadnym produkcie pochodzenia zwierzęcego. Ani w mięsie, ani w nabiale, ani w jajkach, ani w serach nie znajdziemy błonnika, bowiem błonnik znajduje się tylko w produktach pochodzenia roślinnego. Zboże, owoce, orzechy, rośliny strączkowe to te główne grupy, w których możemy znaleźć błonnik. Dieta, która zawiera w sobie błonnik, jest dietą korzystną dla naszego zdrowia. Tutaj mamy wymienione zalety diety bogatej w błonnik. Skraca czas przechodzenia resztek pokarmowych przez jelito grube. Przez zwiększenie częstości wypróżnień zapobiega procesom gnilnym w jelicie grubym. Co ciekawe, zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy krwi. A dlaczego? Ponieważ kiedy zmetabolizowany cholesterol dociera do jelita grubego i tak naprawdę powinien być wraz z błonnikiem wydalony na zewnątrz, to kiedy tego błonnika nie ma, to co dzieje się z tym cholesterolem? Jest na nowo wchłaniany do krwiobiegu i w ten sposób organizm produkuje swój cholesterol. Tutaj mamy ten zwrotny cholesterol i tak podnosi się poziom cholesterolu w organizmie. A poza tym zapiega powstawaniu zatwardzeń. Problem zaparć w ostatnim czasie stał się bardzo poważny, prawda, proszę Państwa? Poza tym absorbuje wiele składników toksycznych, tak zwanych karcynogenów, umożliwiając ich wydalenie z organizmu. Taka gąbka. Zapobiega powstawaniu wielu chorób, na przykład raka jelita grubego. Rak jelita grubego, jeden z głównych nowotworów trapiących dzisiejsze społeczeństwo, proszę Państwa. Jak wskazują statystyki, w Polsce każdego roku na raka jelita grubego zapada 13 tysięcy Polaków, z czego 8 tysięcy rocznie umiera. Brak błonnika może ostatecznie prowadzić do chorób jelita grubego. Czy zapotrzebowanie na błonnik zmienia się zależnie od wieku? Ogólnie rzecz mówiąc, można powiedzieć, że błonnika potrzebujemy wszyscy. Potrzebują go dzieci, dorośli, a nawet osoby starsze, nawet te osoby, które mają problemy z gryzieniem, powinny spożywać pokarmy, które bogate są w błonnik. Błonnik pomaga uniknąć problemów trawiennych i obstrukcji. Tak wiele osób ma problemy z wypróżnieniem. A przemysł XX wieku, przemysł farmaceutyczny, to przemysł, który robi niesamowite pieniądze na środkach przeczyszczających. Proszę Państwa, zmieńmy nasze nawyki, zmieńmy styl życia, a wówczas nie będziemy musieli z takich medykamentów korzystać. Rezygnujmy z tego, co szkodzi, a wprowadzajmy do naszej diety te składniki, które sprzyjają zdrowiu. A wówczas możemy wejść na taki etap procesu zdrowienia i nie tylko czuć się lepiej na kolejne lata, ale możemy też wyleczyć wiele uciążliwych schorzeń zmianą stylu życia i diety. Mówię stylu życia i diety, tak? Dieta to nie wszystko. Dieta to jest jeden z wielu czynników, który ma wpływ na nasze zdrowie. Ale na tyle istotny, że poświęcamy mu więcej miejsca. Ważna informacja o błonniku. Błonnik uważany jest dzisiaj za dietetyczny regulator perystaltyki. Trzeba wiedzieć o tym, że aby błonnik był strawiony, musi zostać nadtrawiony. W przeciwnym razie nie poprawi on perystaltyki, ale będzie powodował wzdęcia, kolki, bóle brzucha, nudności. Proszę posłuchać. Bakterie jelitowe, żywiąc się celulozą dostarczaną przez nas wraz z pokarmem roślinnym, umożliwiają nam pełne wykorzystanie zawartych w roślinach witamin, soli mineralnych i substancji odżywczych, a przetrawiony błonnik roślinny służy do formowania mas skałowych i regulacji perystaltyki. Dlatego też koniecznym uzupełnieniem żywienia w zaparciach są probiotyki. Sami jednak nie produkujemy takich enzymów potrzebnych do nadtrawienia. Musimy dostarczyć to z pokarmem. Ale niekoniecznie, proszę Państwa, muszą to być fermentowane produkty mleczne. Jeżeli będziemy spożywać kiszonki, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, czosnek kiszony, barszcz kiszony, tam znajdziemy również te probiotyczne bakterie, te dobre bakterie, które nadtrawią nam błonnik i później ostatecznie zostanie on wraz z masami kałowymi i ze wszystkimi toksynami, z tym cholesterolem zwrotnym, zostanie wydalony z naszego organizmu. To jest ważna wiadomość. W naturalnych produktach też znajdziemy te probiotyki. Ile błonnika potrzebuje nasz organizm, aby to trawienie przebiegało prawidłowo? Naukowcy mówią, że około 20 do 30 gramów dziennie. Aby dostarczyć sobie taką ilość błonnika, musimy po prostu spożywać więcej warzyw i owoców. Musimy spożywać te rafinowane, nierafinowane zboża, nieoczyszczone zboża. Zamienić biały chleb na razowy. Wybierać ciemny ryż zamiast białego. To samo dotyczy się oczywiście czego? Makaronów. Ja nie mówię, żebyśmy zupełnie nie kupowali tych białych makaronów, ale żebyśmy mieli taką świadomość, że aby dostarczyć sobie tego błonnika, warto próbować tego razowego makaronu też. Dzisiaj razowy, jutro biały, a wówczas więcej surówek. Najlepiej odejść od tych białych produktów, ale wiem, że nie jest to łatwo, dlatego spróbujcie Państwo wprowadzać to stopniowo. Powoli zamieniać te produkty rafinowane na te nierafinowane. Zobaczycie, jak się będziecie czuć. Zobaczycie, jak się poprawi praca Waszego układu trawiennego. Ale to, co powiedziałam, wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców to nie wszystko. Należałoby też ograniczyć te produkty zwierzęce, proszę Państwa. Mniej mięsa, mniej wędlin, mniej kiełbas, mniej tych tłuszczów zwierzęcych. I wówczas to wszystko powinno sprawić, że będziemy się czuć lepiej. Ta tabela przekazuje nam informacje o żywności, która jest bogata w błonnik. Proszę, spójrzcie Państwo. Mamy tam chleb z pełnego przemiału, płatki owsiane, jabłko. Zobaczcie tutaj, ile one zawierają błonnika w 100 gramach. Chleb z mąki z pełnego przemiału to aż prawie 10 gramów błonnika. To takie, przypuszczam, 2-3 kromeczki. Już mamy tego błonnika tak dużo. Gotowana soczewica, gotowany groch, jabłko, marchew. Te produkty zawierają dużo błonnika. No właśnie, być może niektórzy z Państwa powiedzą, no ale ja spożywam naprawdę ten ciemny chleb, dużo jabłek i surówki, a jednak mam problemy z zaparciami. Co może być przyczyną? Zastanówcie się, czy czasami przyczyna nie leży w tym, że oprócz tamtych produktów spożywamy zbyt dużo tych produktów odzwierzęcych. Czasy, kiedy dietetyka zalecała dużo mięsa, dużo tych tłuszczów, dawno, dawno odszedł już do przeszłości. Dzisiaj te produkty zwierzęce, mięso czerwone, znajduje się na samym szczycie piramidy zdrowia. Zalecane najwyżej kilka razy w tygodniu. Jak zwiększyć ilość błonnika w diecie? Rozpocznij stopniowo przez zwiększenie spożywanego błonnika pochodzącego z naturalnej żywności, a nie z koncentratów. No bo może ktoś z Państwa dzisiaj wieczorem jeszcze pójdzie do apteki i powie, ja poproszę błonnik, bo słyszałem, że trzeba dużo błonnika. Nie, to nie o to chodzi. Ja nie odsyłam do apteki, odsyłam do naturalnych produktów. W przepisach kulinarnych, tam gdzie jest to możliwe, zastąpmy mąkę białą mąką razową. Na czym to polega? Na przykład robię naleśniki. Jak mam użyć 2 szklanki mąki, to sypię 1 szklankę mąki z pełnej pszenicy i 1 szklankę mąki białej. Kiedy robię pierogi, podobnie. Połowę ilości z mąki razowej, połowę z mąki białej. Oczywiście można zrobić wszystko z mąki razowej, ale to nie o to chodzi, prawda, żeby aż tak bardzo przesadzać, bo może się okazać, że tego błonnika będziemy mieli za dużo. A kiedy błonnika w organizmie za dużo, to też niedobrze, proszę Państwa. Wtedy on może nam wchłaniać te witaminy i minerały. Musimy zachować wszędzie równowagę. Dalej, codziennie spożywajmy owoce i warzywa w objętości odpowiadającej co najmniej 2 szklankom. Czy to dużo? Prawda, że nie? No i właśnie te produkty z pełnych zbóż, a wtedy z pewnością zapewnimy sobie dostateczną ilość błonnika. Czy zwiększenie ilości błonnika w diecie może powodować jakieś problemy? Właśnie może, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do błonnika, to możemy mieć jakieś problemy z układem trawiennym, kolki, wzdęcia. Ale proszę Państwa, nawet możemy mieć zaparcia, ale jest na to rozwiązanie. Możemy temu zapobiec. W jaki sposób? Błonnik w organizmie wchłania wodę. W takim razie musimy pić właściwą ilość wody. Woda jest najlepszym płynem. Stopniowo zwiększaj ilość spożywanego błonnika, jedz wolno i dobrze przeżuwaj spożyty pokarm. Dobrze należy ten pokarm rozdrobnić w jamie ustnej, zanim on przejdzie do kolejnych części przewodu pokarmowego oraz pić duże ilości wody pomiędzy posiłkami. Ile należy wypijać pomiędzy posiłkami? Ile powinniśmy wypijać dla zdrowia? Do 2 litrów, prawda? Takie 6-8 szklanek, 2 litry, tak jak Pani mówi. To jest właściwa ilość płynów i wtedy będziemy dobrze nawodnieni. Dlaczego należy pić pomiędzy posiłkami? To jest temat jak rzeka. Na tym mówiłam już podczas innych wykładów. Po prostu chociażby dlatego, żeby nie rozrzedzać soków trawiennych, żeby nie obciążać żołądka, nie przedłużać całego procesu trawienia. Pijmy 2 godziny po posiłku, a przed posiłkiem najwyżej 15 minut. Wówczas nasz organizm będzie miał wystarczająco płynu, żeby wytworzyć ślinę, która pomoże nam ten pokarm dobrze rozgryźć. I jeżeli to stanie się naszym zwyczajem, nie będziemy mieli takiej konieczności, by popijać do posiłku. Teraz jeszcze kilka słów o niedoborze błonnika, proszę Państwa. Co najbardziej cierpi, już powiedzieliśmy, jelito grube najbardziej cierpi z powodu niedoboru błonnika. Z pewnością Państwo wiecie, że żywność w przewodzie pokarmowym przemieszcza się dzięki skurczom jelit i powstającego tam ciśnienia. Jeżeli w tych jelitach nie ma błonnika, to wówczas... Inaczej, jeżeli w tych jelitach jest błonnik, odpowiednia ilość błonnika, to wówczas ciśnienie w tych jelitach wynosi około 10 mm słupa rtęci. A kiedy brakuje błonnika, wówczas to ciśnienie wzrasta, może wzrosnąć aż do 110 mm słupa rtęci. I to jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo może powodować do uszkodzenia ścian jelita, do uszkodzenia kosmków jelitowych. Zobaczcie Państwo, jak bardzo jest to ważne. Nie myślimy o tym, tak, że w naszym organizmie jest jakieś ciśnienie, które musi mieć odpowiednie warunki, aby było właściwe. Przy niedoborach błonnika wydłuża się więc 2, a nawet 3-krotnie czas trawienia pokarmu. A przy tym, kiedy weźmiemy pod uwagę Państwo, drodzy, brak dostępu promieni słonecznych, wilgoć i ciepło w naszym jelicie grubym, to stwarza doskonałe warunki do rozwoju bakterii, proces gnilnych, zatrucia organizmu, a to wszystko potem, jeżeli tam nie ma błonnika i on tego nie wyciśnie, tak, nie wymiecie z naszego organizmu, to wówczas to wszystko jest na nowo wchłaniane i dostaje się do organizmu, zatruwając go. W jelicie są doskonałe warunki do tego, by tam rozwijały się choroby. Więc musimy skracać ten proces trawienia. Proces trawienia, bardzo szeroki temat. To, co jemy, ma wpływ na to, jak długo ten pokarm przebywa w naszym jelicie. Najkrócej trawią się owoce, później zboża, warzywa trawią się już 5 godzin, mięso trawi się od 8 do 10 godzin, najdłużej trawią się sery żółte, aż 12 godzin i one najbardziej obciążają nasz przewód pokarmowy. Ta naturalna żywność, te rośliny przepyszne, one najkrócej się trawią i są najbardziej wskazane dla naszej diety. Dieta pozbawiona błonnika może powodować wiele chorób i tutaj Państwo mamy wymienione. Uchyłkowatość jelit, zapalenie worestka robyczkowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita nadwrażliwego, nowotwory jelita grubego, hemoroidy, obstrukcje. To tylko niektóre z konsekwencji, jakie możemy ponieść, praktykując taką cywilizowaną dietę. Dietę bogato-białkową, bogato-tłuszczową, prawda? Starajmy się, żeby nasza dieta była wysoko-błonnikowa. A w typowej diecie nawet 91%, jak tutaj Państwo widzą na slajdzie, 91% kalorii pochodzi ze źródeł, które nie zawierają błonnika. I tak, jeżeli w Państwa diecie dominuje mięso, rafinowane zboża, tłuszcze, cukier, mleko, jaja i alkohol, to ile dostarczamy błonnika sobie? Zero, bo w tych produktach błonnika po prostu nie ma. Tam błonnika nie ma. Więc dlaczego nie uczynić kroku do przodu i zacząć spożywać więcej tej żywności, która zawiera błonnik? Zbliżamy się już do końca tej części. Proszę Państwa, w Starym Testamencie mamy taki fragment w Księdze Izajasza, który bardzo pasuje do omawianego przez nas tematu. Izajasz napisał tak. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? I dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Biały chleb, który znajduje się często na naszych stołach, nie jest rzeczywiście tym, który nas odżywia i syci, proszę Państwa. Warto więc wydawać pieniądze na coś, co nie zaspokoi naszych potrzeb. A jeżeli jesteśmy już przy temacie Biblii, to chciałam jeszcze wspomnieć na słowa Pana Jezusa, który powiedział tak. Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. A kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Pan Jezus użył takiej analogii po to, by powiedzieć, że tylko życie z Nim, to że tylko życie w Nim będzie życiem prawdziwej radości i satysfakcji. Pan Jezus chce, abyśmy, tak jak troszczymy się o to nasze ciało fizyczne i dostarczamy Mu właściwego pokarmu o właściwej porze, chciałby też, abyśmy troszczyli się o nasze życie duchowe, dostarczając Mu najlepszego pokarmu, bo jeżeli zabraknie nam tego właściwego pokarmu, dobrego pokarmu dla naszego ducha, to wówczas nasza dusza będzie cierpieć. A wiemy jako chrześcijanie, że najlepszym pokarmem duchowym jest Słowo Boże. Czytajmy więc Biblię, bo to jest najlepszy pokarm dla naszego ducha. Chciałam na zakończenie podzielić się z Państwem takim krótkim moim doświadczeniem, które wpłynęło na to, że zaczęłam innym mówić o chlebie. Wiele lat temu musiałam mieć usuwane migdały. I leżąc w szpitalu, była pora śniadania. I wówczas pacjentki, które leżały obok na łóżkach, już rano ustawiały się pod drzwiami, bo nadjeżdża wózeczek z chlebem, będzie śniadanko, a my chcemy wybrać ten razowy chlebek, najzdrowszy. Ja byłam po zabiegu, więc nie mogłam jeść, ale pierwsze moje pytanie gdzieś tam w mojej głowie było ciekawe, jaki razowy chleb dają w szpitalu. I oczywiście okazało się, że ten chleb, o którym moje koleżanki z sali powiedziały, że to razowe, zdrowe pieczywo, to był pulchny, lekki, puszysty, biały chleb farbowany. Karmelem czy jakimkolwiek tam innym środkiem. Nie chcemy o tym dzisiaj mówić, czego używają piekarze do tego, by nabić nas w butelkę, powiedzmy wprost. Wówczas zdałam sobie sprawę, że warto mówić o tym, jak wybrać ten zdrowy chleb. Dzisiaj będziecie mogli Państwo, Panie i Panowie, posmakować taki chleb. Będziecie widzieli, że to musi być chleb, który jest ciężki. Że to jest taki chleb, gdzie jak dotkniecie palcem, to nie zrobi się dziura na drugą stronę. Ten chleb musi mieć swoją wagę, musi mieć swoją konstrukcję, musi mieć swój kolor, musi mieć w sobie co? Otręby, tak? Musi mieć w sobie otręby, zarodki. Tutaj to porównacie, będziecie też mogli porównać chleb, który będziecie spożywać. Chleb stanowi podstawę naszego wyżywienia, więc musimy zadbać o to, żeby był najlepszy. Będziemy dzisiaj mówili o tym, że warto piec chleb. Danusia zaraz Państwu pokaże, jak taki chleb przygotować. Pieczenie chleba odeszło do lamusa, ale tak jak mówię, możemy powrócić do tych starych recept, do tych starych, dobrych tradycji. Możemy sprawić fantastyczny klimat w naszym domu. Możemy wprowadzić tam woń, piękną woń chleba. Moja koleżanka powiedziała, że ona piecze chleb nie przede wszystkim dlatego, że nie jest zdrowy, bo kiedy piecze ten chleb w domu, to jest taka super atmosfera, tak pachnie, jest tak ciepło i przyjemnie i wszyscy są szczęśliwi. Więc niektórzy pieką chleb dla atmosfery. Więc zobaczycie Państwo zaraz praktyczny pokaz. I jeszcze jedna rzecz. Często spotykamy się z problemem, że goszczący na naszych warsztatach, szkołach gotowania, czy tutaj na programach Państwo mają problem z pewnym nazewnictwem, z rozróżnieniem mąki razowej od mąki orkiszowej, dokładnie tak, mylą rodzaj z nazewnictwem. I tak spójrzmy, proszę Państwa. Mąka może być na przykład pszenna, żytnia, orkiszowa, kukurydziana i inna. I ryżowa. Tak, w zależności od rodzaju zboża, z jakiego jest pozyskiwana. Tak? Czyli tutaj mamy podział w zależności od zboża, z jakiego jest pozyskiwana. A tutaj mamy podział w zależności od tego, co stało się w młynie z tym ziarenkiem, czyli w zależności od stopnia oczyszczenia, stopnia rafinacji. I w zależności od stopnia oczyszczenia danego ziarna mąka może być razowa, graham, pytlowana, może być chlebowa, tortowa, sitkowa i jeszcze inne. Czy to jest zrozumiałe? To nazewnictwo, które teraz wyświetla się na slajdzie, związane jest ze stopniem przemiału. Więc może być mąka pszenna razowa. Może być mąka żytnia razowa. Tak? Cieszę się, że Państwo to rozumieją. Każda mąka ma jeszcze swój typ. Im wyższy typ, tym mąka bardziej wartościowsza. I ten slajd kolejny nam to przedstawia. Może pójdziemy od samego dołu. Typ mąki 2000. Jaka to jest mąka? Mąka razowa, pszenna lub żytnia. Czyli to jest taka pszenica, ziarenko pszenicy zmielone bez żadnego odsiania. Wyżej mamy mąkę graham. Mąka graham powstaje po częściowym odsianiu otrąb. Dalej mamy mąkę pytlową i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie dochodzimy do mąki 450, czyli mąki białej tortowej. Tutaj pan macha ręką. Nie jemy tego, nie warto. Widzicie Państwo, jaki procent składników, tak można by było ogólnie powiedzieć, jest zabranych w tym typie 450? 75%, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, że są to mniej więcej takie straty, jakie ponosimy, wybierając białą mąkę. Dobrze, na tym powoli będę kończyła tę część wykładu. Tutaj wyświetliła się strona sięgnijpozdrowie.org. Czy Państwo odwiedzacie tą stronę? Na tej stronie są programy, informacje o programach, które prowadzimy. Na tej stronie są też nagrane wykłady, które tutaj na tym miejscu wygłaszamy. I również ten wykład będziecie Państwo mogli usłyszeć, a może i zobaczyć. A może i zobaczyć, tutaj kolega cały czas usilnie pracuje, aby wyprodukować taki film dla Państwa. Na tej stronie są również przepisy na potrawy, które spożywamy podczas śniadania, obiadu, kolacji, na desery, ale również jest tam dużo przepisów na chleby. Są to wypróbowane przepisy. Są tam również różne ciekawe artykuły i odsyłam Państwa do tej strony internetowej. Na folderze, który Państwo dostali wchodząc, Jest z tyłu adres tej strony. Zapraszam. Jest tam wiele ciekawych informacji. Więc odwiedzajcie, oglądajcie, słuchajcie, czytajcie i gotujcie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany korespondencyjnym kursem Szkoły Lepszego Życia, bezpłatne korespondencyjne kursy mówiące także o zdrowiu, proszę wypełnić taką karteczkę, odesłać mi, a wówczas ja skontaktuję się z Państwem i przekażę, jak drogą korespondencyjną można zdobyć dobrą wiedzę. Dzisiaj Państwo od nas również otrzymają przepis na chleb, który Danuta będzie pokazywać i który będziecie smakować, więc będziecie mogli w własnym domu już niebawem taki chleb przyrządzić. Jeżeli chodzi o mąkę, mąkę można kupić w sklepie. Zdrową żywnością można kupić w tej chwili w marketach, ale jest też inny sposób na pozyskanie mąki. Po prostu od młynarza. My osobiście wraz z koleżankami, które fascynują się pieczeniem chleba i mówimy, że pieczenie chleba to nasze hobby, my zamawiamy mąkę w młynie. Wówczas nie płacimy za nią dużo, za kilogram mąki płacimy tylko 1 zł. Jest to bardzo ekonomiczne. Wówczas piekarz, ten młyn, powiem pani po programie, dobrze? I państwu też przekaż taką informację. Dobrze, to chyba na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Będziemy jeszcze mogli dyskutować podczas degustacji, a teraz zapraszam Danusię, aby pokazała Wam, jak przygotować chlebek, który dzisiaj będziecie degustować. Dziękuję bardzo za uwagę.